Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Watykański sekretarz stanu zaapelował o uetycznienie światowej gospodarki.
Episkopat Filipin potępił masakrę na wyspie Mindanao.
Katolicy z Dniepropietrowska na Ukrainie przygotowują się do kolejnej batalii o swój kościół.
24 listopada witają Państwa ksiądz Tadeusz Cieślak
i Barbara Marczewska.
Gospodarka światowa bardziej jeszcze niż wyjścia z kryzysu potrzebuje dziś uetycznienia, powiedział kardynał Tarcisio Bertone. Watykański sekretarz stanu wygłosił dziś wykład inauguracyjny na rozpoczęcie roku akademickiego na Uniwersytecie Europejskim w Rzymie.
Kardynał Bertone zauważył, że w ostatnich latach zapomniano o prawdziwej naturze finansów. Są one w istocie oszczędnościami, które powinny wspierać rozwój realnej gospodarki, a tym samym przyczyniać się do powszechnego dobrobytu. W sytuacji obecnego kryzysu trzeba przywrócić gospodarce zdrową etykę. Zdaniem watykańskiego sekretarza stanu potrzeba tu interwencji państwa, które powinno ukrócić najbardziej rażące wypaczenia. Interwencja jest niezbędna również wówczas, gdy dochodzi do marginalizacji całych regionów czy grup społecznych, zaznaczył kardynał Bertone. Przypomniał on także, że u podstaw nowożytnej gospodarki i państwa socjalnego leży etos chrześcijański. Do niego trzeba dziś powracać, wskazał watykański sekretarz stanu na inauguracji roku akademickiego.
Uniwersytet Europejski w Rzymie to nowa, powstała przed 4 laty, uczelnia katolicka związana ze Zgromadzeniem Legionistów Chrystusa. Wykładu inauguracyjnego słuchał m.in. włoski minister skarbu i finansów Giulio Tremonti.
Episkopat Filipin w specjalnym oświadczeniu wezwał władze kraju do osądzenia sprawców porwania i morderstwa zakładników w Maguindanao, zbrodni, w której nieznani jeszcze sprawcy zamordowali 46 osób, potępił przewodniczący konferencji biskupów Filipin. Arcybiskup Angel Lagdameo zaapelował również, by ta bolesna tragedia stała się przyczynkiem do zapewnienia mieszkańcom trwałego pokoju na wyspie Mindanao. Nieznane są jeszcze przyczyny barbarzyńskiej masakry. Analitycy i śledczy sugerują jednak motyw polityczny zbrodni, gdyż wśród porwanych byli lokalni politycy, ich zwolennicy oraz dziennikarze śledzący trwającą lokalną kampanię wyborczą przed wyborami w przyszłym roku. Zbrodnie potępili też liderzy wspólnot islamskich.
W filipińskim mieście Cavite trwa 5. Azjatycki Dzień Młodzieży. Ponad 2000 uczestników przyjechało z 22 krajów tego kontynentu. W spotkaniu bierze udział spora grupa młodych chińskich katolików. Azjatycki zjazd zakończy się w piątek. Spotkanie to okazja do dzielenia się wiarą przez młodych ludzi, którzy przeżywają ją w różnych realiach Azji, powiedział agencji Asia News ksiądz Ramon Likuanan, organizator imprezy. W czasie spotkania wielokrotnie przypominano o młodych wyznawcach Chrystusa w krajach rażąco naruszających wolność religijną, jak Chiny, Wietnam czy Kambodża. Azjatycki Dzień Młodzieży odbywa się równolegle także w innym kraju tego kontynentu. Spotkanie zorganizowała wspólnota wiernych w niewielkim Timorze Wschodnim, którego zdecydowana większość mieszkańców to katolicy.
Uroczyste otwarcie wielkiego jubileuszu wietnamskiego kościoła zgromadziło wczoraj 120 tysięcy katolików. Centralne uroczystości jubileuszowe odbyły się w Sok Yen na południe od stolicy kraju Hanoi. Po wieczornej Eucharystii zorganizowano nocny festiwal wiary i kultury inspirowany historią kościoła męczenników. Zebrani przeszli w procesji światła w towarzystwie 400-osobowej orkiestry trębaczy i doboszy.
Uroczystości jubileuszowe upamiętniają 117 wietnamskich męczenników, których Jan Paweł II kanonizował w 1988 roku mimo zdecydowanego sprzeciwu komunistycznego reżimu. Chrystianizacja tego azjatyckiego kraju od początku napotykała na prześladowania. W ciągu pierwszych wieków chrześcijaństwa dynastie panujące w Wietnamie wydały 53 edykty o prześladowaniach, w wyniku których zgładzono ponad 130 tysięcy chrześcijan. Początkowo w kraju pracowali misjonarze portugalscy. Szybko zdecydowano się na powierzenie misji dominikanom i jezuitom. Wielu z misjonarzy przypłaciło pracę w Wietnamie męczeństwem. Jubileusz potrwa przez cały rok 2010. Upamiętnia on utworzenie przed 350 laty dwóch pierwszych wikariatów apostolskich północnego i południowego Wietnamu. a także 50. rocznicę ustanowienia stałej struktury kościelnej w tym azjatyckim kraju.
Radość wiernych z jubileuszu przyćmiła wiadomość o rezygnacji ordynariusza Hanoi. 57-letni hierarcha przekazał prośbę w tej sprawie na ręce Ojca Świętego, motywując ją problemami zdrowotnymi. Nieoficjalnie wiadomo jednak, że arcybiskupa Josepha Ngo-Kwang Kieta zmusiły do rezygnacji władze komunistyczne. Niestrudzony pasterz jest solą wokół walczącego z kościołem ateistycznego reżimu. Sprzeciwiał się on regularnie komunistycznej nomenklaturze, która chciała się uwłaszczyć na ziemiach od wieków należących do katolickich parafii.
Dziennik Radia Watykańskiego.
Poziom szkolnictwa w Hiszpanii wymaga zarówno od nauczycieli, jak i uczniów pedagogicznego heroizmu, stwierdził kardynał Antonio Maria Rouco Varela, krytykując stan hiszpańskiego systemu edukacyjnego. Przewodniczący episkopatu wskazał, że zamiast przekazywać prawdziwe wartości, szkoła indoktrynuje. Przemówienie kardynała Rouco Varelli, wygłoszone na rozpoczęcie sesji plenarnej konferencji episkopatu Hiszpanii, wywołało burzę medialną.
Kardynał Rouco Varela opowiedział się za szerokim paktem szkolnym, aby stawić czoła poważnym problemom, jakie dotykają hiszpańskie szkolnictwo, którego poziom uległ dramatycznemu pogorszeniu. Tego paktu domagają się różne instytucje w kraju. W tym kontekście lekcja religii jest dyskryminowana. Przewodniczący episkopatu uznał także przedmiot wychowania obywatelskiego za nauczanie ideologiczne i indoktrynujące. Niepokoi nas także zbiór przedmiotów zwanych wychowaniem obywatelskim, które z racji jego obowiązkowego charakteru powinno być programowane jako przedmiot ściśle cywilnoprawny, a nie, jak to się dzieje obecnie, jako przedmiot formacji moralnej oraz wizji człowieka, życia i świata, typowa formuła nauczania ideologicznego i indoktrynującego. Te słowa odbiły się natychmiast szerokim echem w hiszpańskich mediach. Z Madrytu dla Radia Watykańskiego ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
Katolicy z Dniepropietrowska apelują o modlitewne wsparcie ich walki o ostateczny zwrot kościoła świętego Józefa. Mimo wyroku pierwszej instancji, który po 18 latach starań przyznał prawo własności kościoła parafii, amerykańska firma Duxbury Inc. nie zamierza zrezygnować ze swych roszczeń. O tym, że stawka w grze jest wysoka, świadczy chociażby fakt, że wynajęła jednego z najlepszych, a co za tym idzie najdroższych amerykańskich adwokatów. Firma należąca do byłego premiera Ukrainy, Pawła Lazarenki, chce rozebrać kościół i wybudować w jego miejscu dochodowy biurowiec.
Rozprawa, na której ma zostać unieważniony wyrok sądu w Dniepropietrowsku, odbędzie się w czwartek w Najwyższym Sądzie Gospodarczym w Kijowie. Jej wynik zadecyduje albo o ostatecznym przyznaniu kościoła wspólnocie parafialnej, albo oznaczać będzie początek kolejnej prawnej batalii o zwrot kościoła. Tymczasem wierni przygotowują się do obrony świątyni. Ustawili namioty, w których śpią, a okna kościoła wzmocnili dodatkowymi kratami. Obawiają się bowiem najścia ludzi ukraińskiego oligarchy, którzy już wcześniej napadali na katolików, podpalali kościół, niszczyli jego dach i demolowali wnętrze. W intencji sprawiedliwego wyroku trwa też nieustanna modlitwa przed Najświętszym Sakramentem. O modlitewne wsparcie katolicy z Dniepropietrowska apelują do wszystkich ludzi dobrej woli.
Widzimy, że nasi oponenci, firma amerykańska Duxbury, za którą stoi były premier Paweł Lazarenko, nie chcą rezygnować z tego kościoła i walka się odbywa.
Ksiądz Błażej Suski, wiceprowincjał kapucynów na Ukrainie.
Mamy poczucie niebezpieczeństwa. Przy obecnych skorumpowanych sądach Ukrainy może sytuacja się nam skomplikować. Stąd też mój apel gorący, proszę o modlitwę.
Podjęliśmy całodzienne, trzydniowe modlitwę z Najświętszym Sakramentem od rana do wieczora.
Ksiądz Kazimierz Guzik, proboszcz parafii w Dniepropietrowsku.
W tym kościele bez dachu w środę, na dzień przed sądem, cała parafia pości o chlebie i wodzie i także całą noc czuwa na modlitwie o zwycięstwo prawdy w sądzie.
Na fasadzie kościoła w Dniepropietrowsku widnieje transparent przypominający, że świątynia należy do Boga. Jest to aluzja do bezprawnych działań premiera Lazarenki. Będąc w 1998 roku u władzy, bezprawnie sprzedał on teren kościoła samemu sobie, używając jako podkładki fikcyjnej firmy zarejestrowanej w Ameryce.
Senacki projekt ustawy o reformie systemu opieki zdrowotnej wymaga jeszcze istotnych poprawek, zanim będzie moralnie do przyjęcia dla katolików. Taką opinię wyrazili przedstawiciele amerykańskiego episkopatu w związku z decyzją Senatu torującą drogę do uchwalenia reformy. Izba Wyższa Kongresu USA przegłosowała rezolucję o zakończeniu wstępnej dyskusji i rozpoczęciu formalnej debaty nad projektem ustawy. Krótko przed głosowaniem biskupi zaapelowali do senatorów o nieprzyjmowanie ustawy w obecnej formie. Stanowi ona nawet krok wstecz w stosunku do projektu ustawy przyjętego 2 tygodnie wcześniej przez Izbę Reprezentantów. Wersja senacka nie wyklucza bowiem finansowania aborcji z funduszy federalnych, zwrócono uwagę w apelu biskupów.
Po decyzji Senatu o oficjalnej dyskusji nad projektem, mającej się zacząć za tydzień, zastrzeżenia biskupów ponowili na wczorajszej telekonferencji dyrektorzy 4 urzędów amerykańskiego episkopatu. Zajmują się one sprawiedliwością, pokojem i rozwojem, migrantami, polityką wewnętrzną oraz obroną życia. Przedstawiciele episkopatu zwrócili uwagę, że w ustawie konieczne są poprawki co do 3 aspektów. Pierwszy to zapewnienie obywatelom, że aborcja, choć pozostaje w USA legalna, nie będzie opłacana z pochodzących z ich kieszeni publicznych funduszy. Równocześnie trzeba zagwarantować pracownikom służby zdrowia prawo do sprzeciwu sumienia. Druga dziedzina dotyczy ludności napływowej. Aktualna wersja senacka imigrantom nie mającym dokumentów zabrania wykupywania ubezpieczenia zdrowotnego, a nawet legalnym stawia 5-letnie utrudnienia w korzystaniu ze służby zdrowia. Ostatnią kwestią jest dostęp ubogich do drogich lekarstw. Obecny projekt ustawy nie przewiduje żadnej poprawy w sytuacji 24 milionów Amerykanów, którzy stoją poniżej tzw. progu ubóstwa.
Dwie minuty dla Kaju, mówi Rafał Łączny.
W ośrodku charytatywno-edukacyjnym Emaus w Turnie koło Białobrzegów Radomskich trwa 2-dniowe szkolenie dla rzeczników diecezjalnych i zakonnych. Jest ono kontynuacją lutowego szkolenia, które było poświęcone strategii rozwiązywania kryzysów w Kościele. Jak powiedział rzecznik Konferencji Episkopatu Polski ksiądz Józef Kloch, teraz jest mowa o sposobach pozytywnego kreowania wizerunku instytucji kościelnych.
Każde wydarzenie, nawet pozornie najbardziej nudne, może mieć jednak w sobie coś interesującego i tutaj uczymy się, jak to coś znaleźć, dobrze opakować i sprzedać. Wymaga to na pewno dużej kreatywności, namysłu, pomysłowości, wcześniejszego przygotowania i wielu, wielu zabiegów, ale warto, dlatego że w Kościele się dzieje mnóstwo ciekawych, pozytywnych rzeczy.
W szkoleniu uczestniczy 40 osób, wśród nich księża, siostry zakonne i świeccy. W siedzibie sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski odbyło się spotkanie ekonomów zakonnych należących do Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce. Jak powiedział Kaj ksiądz Piotr Cieplak, misjonarz Saletyn, ekonom Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce, tematyka zebrania, w którym wzięło udział 68 ekonomów, dotyczyła osobowości prawnej i własności w Kościele, w szczególności w odniesieniu do ksiąg wieczystych.
Zgromadzenia swojej historii różne miały nazwy, różnie były traktowane przez państwo, różne mają dokumenty poświadczające o ich osobowości prawnej, często sprzeczne. Okazało się na sali, że rekordzista, jakieś zgromadzenie ma 26 nazw, które używa jako nazwy własne, powinna być jedna. To są sprawy, które nie wynikły dziś, tylko nazbierały się i chcemy to po prostu uregulować.
Kolejne spotkanie ekonomów zakonów męskich odbędzie się wiosną przyszłego roku.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.